Znaczy, to tak naprawdę to nie tyle, że jestem gościem pierwszy raz w Szkole Wiary w Poznaniu. Ja w ogóle jestem pierwszy raz gościem Szkoły Wiary i to jest, ja mówiłem Karolinie, że to jest moja pewnego rodzaju trema, bo ja nigdy nie miałem żadnego wykładu. Ja nie wiem, trochę, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało kokieteryjnie, ale trochę się inaczej mówi rekolekcje i trochę się inaczej mówi kazania, bo to jest krótsza forma niż mówienie wykładu. Za co też może bardzo przepraszam, jeżeli to może sprawiać wrażenie momentami chaosu. Postaram się nie, bo to te punkty sobie zrobiłem. Chciałbym też, żebyście Państwo wszyscy mieli taką wewnętrzną wolność. Jak to będzie nudne, to naprawdę proszę wyjść. Śmiało, naprawdę. Nie, bo to też będzie dobry sygnał, że albo trzeba robić przerwę, albo że no po prostu tego się nie da słuchać. Nie słuchałem wykładu Darka sprzed miesiąca, Darka Chybla, więc nie wiem. Naprawdę możemy się zazębiać, rzeczywiście tak jest, ale nie słuchałem i rzeczywiście, tak jak Karolina mówiła, podeszliśmy do sprawy zupełnie niezależnie. Tak. Chciałem po pierwsze powiedzieć takie rzeczy wprowadzające. Otóż tak, ja sobie myślę tak, i przepraszam, że może od razu ktoś mnie skoryguje, że Szkoła Wiary nie jest wykładem systematycznym i nie jest wykładem akademickim, tylko jest wykładem o wierze. Czyli ja generalnie tutaj przyszedłem trochę podzielić się z wami wiarą. Ja myślę sobie, że to jest strasznie dobry moment na post w ogóle, żeby tak było, bo post ma nas doprowadzić tak naprawdę do Wigilii Paschalnej, w czasie której wszyscy zostaniemy zapytani o wiarę. W nocy z soboty, Wielkiej Soboty na niedzielę i Zmartwychwstania każdemu z nas Kościół będzie zadawał trzy pytania. Czy wierzysz w Boga, czy wierzysz w życie wieczne, czy wierzysz w Kościół? I to jest pytanie o wiarę. I myślę sobie, że po to w ogóle jest post. Po to, żeby umocnić się w wierze. Po drugie, chciałem powiedzieć, że no, mniej lub bardziej jakoś odwołam się do dwóch postaci w tym wykładzie, które dla mnie samego są bardzo ważnymi świętymi, a które no, trudno jakoś się pominąć w wykładzie o posiadaniu, o ubóstwie i o roli ubóstwa w życiu, czyli do świętego Franciszka i do świętego brata Alberta Chmielowskiego. To są dwa jacyś dla mnie bardzo ważni święci. Święty Franciszek, raz z racji chociażby tego, że ja przez moment uczyłem się w Asyżu, byłem na jakimś tam kursie dosyć długim i mieszkałem w Asyżu Franciszkanów, piękne doświadczenie, a potem też pielgrzymowałem do Asyżu dwukrotnie, pieszo, oczywiście nie z Poznania, tylko przez Włochy. A brat Albert to jest taki święty, do którego ja bardzo często w Krakowie, jak mieszkałem, to chodziłem tak sobie do tego sanktuarium Ecce Homo, tam, gdzie on żył. I oczywiście jest tak, że ja przez długi czas się zastanawiałem, jak to jest żyć jak święty Franciszek i żyć jak brat Albert i w ogóle tak mnie to jakoś wewnętrznie napędzało, co mogło spowodować we mnie taką i może spowodować też was taką schizofrenię. Bo dominikanin mówi o Franciszku, ale naprawdę tak jest, że my go też uważamy za ojca, tak jak franciszkanie uważają Dominika za ojca i też mówią o nim ojciec Dominik. Natomiast myślę sobie, że to nie chodzi, żeby ich małpować, nie chodzi, żeby udawać żyć tak jak oni, tylko żeby zapytać się, co ich inspirowało w Ewangelii. Jakie były ich źródła, ich życia, to być może pomoże nam tak samo żyć i być może nam pomoże ten ideał ubóstwa w swoim życiu równie podobnie jak i oni wcielać. Dlaczego siostra Pana Boga, nie chcę, to chcę od razu powiedzieć, wiadomo, że brat Albert mówił, że on jest bratem Pana Boga, tak? I brat naszego Boga to jest zresztą dramat Karola Wojtyły na temat Alberta Chmielowskiego. Natomiast pomyślałem sobie, że może będzie taką parafrazą, trochę odwołującą się do świętego Franciszka. Franciszek w drugim ze swoich testamentów napisał do braci, żeby na znak pamięci o nim bracia po pierwsze wzajemnie się miłowali, po drugie, żeby zawsze byli wierni Kościołowi i przełożonym Kościoła, a po trzecie, żeby zawsze byli wierni naszej Pani, świętemu ubóstwu. Pomyślałem sobie, że ten żeński odpowiednik ubóstwa u Franciszka to jest taka parafraza, ta siostra Pana Boga. Chciałem też, żeby gdzieś tam z tyłu, i będę kilka razy się do tego odwoływał, aż się boję, że dużo tych różnych założeń na początku. Powiedziałem Karolinie, że właśnie przez to, że to jest mój pierwszy raz, będzie albo krótko, albo będzie strasznie długo. Z tyłu było w tle orędzie papieża. Papieża Benedykta XVI, też chociażby z tego względu czasu, który przeżywamy, orędzie na Wielki Post sprzed 5 lat. To było orędzie w 2008 roku. Tam papież mówił o ubóstwie i papież pisał o jałmużnie. Można do tego orędzia zerknąć. Powiem 3 takie, myślę, bloki. Po pierwsze, próbuję mówić o doświadczeniu Ewangelii. Po drugie, o doświadczeniu właśnie Franciszka i Alberta. A po trzecie, o doświadczeniu Kościoła, posiadania i ubóstwa. Po pierwsze, Ewangelia. Są bardzo dużo różnych fragmentów, które są poświęcone posiadaniu, ale tak naprawdę najważniejszy z nich i najbardziej klasyczny w tradycji Kościoła jest ten o bogatym młodzieńcu, który doskonale znamy. O bogatym młodzieńcu, który przychodzi do Jezusa i mówi, że chciałby żyć wiecznie. Znaczy chciałby posiąść życie wieczne i w zasadzie wszystkiego przestrzega. I wszystko ma super. I wszystkie przykazania są dla niego bliskie, cenne i bliskie jego sercu. I on z nimi nie ma kłopotu. Jezus mówi, jak dobrze pamiętamy, to sprzedaj. Sprzedaj to, co masz i za mną. I to jest absolutnie momentem dla niego katastrofalnym. Człowiek, któremu trudniej jest wejść do królestwa, bo nie jest w stanie pozbyć się tego, co ma, o wiele łatwiej, jak powie potem w następnym fragmencie Jezus, wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż temu młodzieńcowi do królestwa. Dlaczego tak się dzieje? I o tym jest jakby, o tym ten fragment Ewangelii. O tym, że tak naprawdę ten człowiek, i myślę, że wielu z nas, ja pewnie także, jesteśmy bardzo przekonani o swojej sprawiedliwości. O tym, że tak naprawdę to źli nie jesteśmy. I generalnie bardzo często przychodzimy do Kościoła i tak trochę się tą Ewangelią głaskamy. Tak się trochę tylko czyścimy tą Ewangelią, a tak naprawdę bardzo ją jakoś obłaskawiamy. Stąd też sugestia Jezusa jest taka, to sprzedaj. Jezus nie mówi tego. To nie jest przykazanie. To nie jest nakaz. To nie jest forma przykazania kościelnego. To jest rada. To jest moja rada dla ciebie. Sprzedaj to, co masz. I okazuje się, że jego życie religijne kręci się jednak wokół pieniądza i wokół posiadania. I ta doskonałość nie jest dla niego, bo inaczej musiałby wszystko sprzedać. I to bardzo drogo kosztowało, żeby tak naprawdę Ewangelię wcielić w życie. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest ważne i dlaczego zaczynam od Ewangelii o bogatym młodzieńcu? Bo Królestwo Niebieskie i Ewangelia to nie jest rzeczywistość, w którą wchodzimy tak jakby, nie wiem, zewnętrznie. My najpierw musimy wejść wewnętrznie. To znaczy my musimy najpierw dokonać jakiegoś wyboru i wartości, które stoją za Ewangelią, one muszą się zacząć w nas układać. To nie może być tak, że my sobie to w głowie ułożymy i zaczniemy stosować. Nie, my musimy to najpierw zrobić sercem. To wczoraj była ta Ewangelia, ja chyba kiedyś na kazaniu o tym mówiłem. Za kogo mnie uważacie? Za kogo mnie uważacie, pyta Jezus w Cezarei Filipowej apostołów. Bo jeżeli odpowiemy sobie na pytanie, kim jest dla nas Pan Jezus w naszym życiu, tak na co dzień, tak poza rzeczywistością Kościoła i sakramentów, to wtedy wszystko to, co posiadamy, to, co mamy, wyląduje na swoim miejscu. Przeciwieństwem bogatego młodzieńca w Ewangelii bardzo często to się w tradycji Kościoła zestawia ze sobą, jest Zacheusz. Czyli złodziej złodziei, bandyta bandytów, zwierzchnik celników, gangster jakich mało. Tylko zobaczył Jezusa. Jemu się wszystko ułożyło w sercu. Nie musiał mu Jezus nic mówić, on mówi, wszystko oddam. 4-krotnie zwrócę, oddam wszystkim, zwrócę wszystkie głupoty, które narobiłem, naprawię. Sprzeciwieństwo duch ludzi. Człowiek, który ma poczucie, jestem nikim, jestem gnidą, jestem nikim. Ale widzę Jezusa, wszystko mi się układa. I to jest dokładnie to, o czym mówimy na początku, że rzeczywistość Królestwa najpierw jest przyjmowana w sercu. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Czy w związku z tym, można by zapytać, Pan Jezus przestrzega przed tym, żeby się, nie wiem, nie bogacić albo żeby nie mieć? Nie, raczej myślę sobie, i to jest taka fraza właśnie z papieża Benedykta XVI, z tego przemówienia na początek postu, Raczej chodzi o to w Ewangelii, o to chodzi Panu Jezusowi, żebyśmy nie budowali świata, w którym perspektywa życia wiecznego jest taka teoretyczna. Może być, ale nie musi. Może się pojawić, ale nie musi. że Pan Bóg jest pewną zmienną, którą generalnie w zależności od naszego nastroju, w zależności od tego, jak się czujemy, to ją albo włączamy w życie, albo ją wyłączamy poza nawias naszego życia. Generalnie chodzi o to w Ewangelii. Warto dlatego właśnie mówić o ubóstwie, bo jak mówili ojcowie Kościoła, chciwość umiera w człowieku 2 godziny po śmierci. Myślę sobie, że najpoważniejszy człowiek, najpobożniejszy człowiek, jakim był bogaty młodzieniec, myślę, że odpowiedział bardzo realnie. Tak sobie pomyślałem dzisiaj, jak też jeszcze przeczytałem ten mój konspekt, jak byśmy odpowiedzieli, jak ja bym odpowiedział. Jakby to było, gdyby Pan Jezus też każdemu z nas tak bardzo realnie mówił. Sprzedaj to, co masz. Więc może go też tak nie osądzajmy od czci wiary, że jesteśmy trochę od niego lepsi. Druga kwestia, która się związana jest z posiadaniem i jest jakby kwestią taką ewangeliczną, to jest to, że Ewangelia i Pan Jezus nie ma jakiegoś takiego hiperoptymistycznego spojrzenia na człowieka. Bardzo na nas Ewangelia nie patrzy idealistycznie, wręcz przeciwnie. Zwłaszcza w listach Janowych jest ta fraza bardzo słynna, że człowiek jest pęknięty w trzech rzeczywistościach. W pysze, w chciwości i w nieczystości. I to są jakby trzy obszary, w których objawił się Pan Jezus. I które Jego obecność ma w nas jakokolwiek porządkować. Bardzo często to powtarza mój świętej pamięci proboszcz, czy Stalowej Woli, aż kiedyś z moim kolegą poszliśmy do niego i mówimy, proszę księdza, ksiądz tylko mówi o tych pieniądzach i o seksie. Rzeczywiście bardzo często o tym mówił, tak, były kazania generalnie tego dotyczyły, były długie, ciężkie, ale o seksie i pieniądzach. Po czym ksiądz Jerzy właśnie świętej pamięci mówił, chłopaki, a co was jeszcze interesuje? Na marginesie trzeba powiedzieć, że ksiądz Jerzy zasłynął jako budowniczy kościołów. Miał 3 na swoim koncie. Tak, rozchorował się i umarł. Ale generalnie bardzo zasłużony ksiądz. Ewangelia więc jest tak naprawdę, wiecie, doświadczeniem Pana Boga w tych trzech rzeczywistościach. Rzeczywistości posiadania, bo z tym mamy problem, z posiadaniem. W rzeczywistości naszego życia seksualnego i erotycznego, bo rzeczywiście z tym także mamy problem. No i własnego ego, czyli naszej pychy. Wracając do Ewangelii o bogatym młodzieńcu, tak naprawdę Pan Jezus widzi, że bogaty młodzieniec ma problem z posiadaniem i radzi mu ubóstwo, a nie nadmierne posiadanie, tylko radzi mu ubóstwo, żeby w jakikolwiek sposób wyprostował to, co jest w nim pokręcone. Jest też taki przykład, wiecie, z reguły świętego Benedykta. Pytałem kiedyś o to Michała Zioło i Michał mówi, że u nich jest tak, że praca, przepraszam, to jest dygresja, ale myślę, że ciekawa, praca może doprowadzić do pychy. Znaczy, na przykład Michał przez długi czas pracował bodajże przy mieszaniu wina. No i w ogóle mu to świetnie szło. I po 2 latach przyszedł do niego opat i powiedział, dobra Michał, teraz będziesz jeździł na koparce i będziesz kopał rów melioracyjny. A Michał mówi, ale ja w ogóle nie umiem jeździć na koparce. No, to się nauczysz albo poprosi, żeby ktoś cię nauczył. No i to oczywiście absurdalne z naszego punktu widzenia. Absurdalne, więc lekko głupie. Ale jest w tym pewna mądrość benedyktyńska, bo ona mówi, praca może cię doprowadzić do pychy w ten sposób, że masz poczucie, że jesteś absolutnie najlepszy, samowystarczalny i musisz być przesunięty w taki rodzaj pracy, który cię nauczy pokory i będziesz musiał poprosić. Poprosić innego albo się czegoś nauczyć. Więc problemem nie jest twoja praca, ale problemem jest twoja pycha. I to u świętego Benedykta taki przykład. Ubóstwo to wiadomo jest jedna z rad ewangelicznych. Nie przykazań, nie nakazów, to nie jest dla wszystkich, to jest dla tych, którzy chcą żyć doskonalej i bliżej Pana Jezusa. Ale to jest to rada, która jest nieskierowana, jak mówię, do człowieka, który jest idealny, ale do człowieka, który jest pęknięty w środku. To jesteśmy my, pęknięci w pysze, w chciwości i w naszej nieczystości. Papież w swoim przesłaniu na Wielki Post pisze takie słowa. Jak wielka jest siła przyciągania bogactw materialnych. I jak wyraźna musi być nasza decyzja nieczynienia z nich bóstwa, o tym ma nas przekonać czas Wielkiego Postu. Jak wielka jest siła przyciągania bogactw materialnych i jak wyraźna musi być nasza decyzja nieczynienia z nich bóstwa. Ewangelia to jest taki tekst, który można jeszcze inaczej powiedzieć, wzywa nas wszystkich do miłości. Do miłości. To nie jest podręcznik ekonomii, to nie jest podręcznik filozofii, to jest podręcznik miłości. I wszystko, o czym mówi Ewangelia, ma nam do tej miłości służyć, ma w tej nam miłości pomóc. I wszystko, co jest formą tej miłości, jest okej, co nam służy tej miłości. Znaczy, posiadanie może również miłości służyć, albo jej nie służyć. I ubóstwo również może miłości służyć, jak również może jej wcale nie służyć. Bo bardzo prosty przykład. Jak ktoś chce znaleźć dziurę w całym w takim wykładzie, to od razu może powiedzieć, proszę Ojca, bardzo łatwo w Piśmie Świętym można znaleźć bogatych ludzi. Oczywiście tak. Bo oczywiście tak. Abraham, ojciec naszej wiary, to jest facet, który ma potomstwo. Potem, a po prostu wszystkie, po prostu wszystko. Hiob, który generalnie oczywiście przechodzi straszne mordęgi w życiu i ta księga w ogóle to jak wiadomo, jest bardziej księgą dydaktyczną, pewnym opowieścią, którą trzeba czytać w całości, ale jest człowiekiem, który na początku ma mnóstwo, a na końcu to ma jeszcze dwa razy więcej. Tak? To jakby generalnie chodzi o to, żeby pokazać ludzi, pokazać człowieka, który mnóstwo ma, ale w momencie, kiedy wszystko traci, i nagle nie ma, nie traci w zaufania w obecność Boga w życiu. I to ta wiara w obecność Boga w życiu prowadzi go do tego, że w dwójnasób Pan Bóg mu to wynagradza na końcu. Tak samo jest tak naprawdę z Abrahamem. Jutro będziemy czytać ten fragment w niedzielę w pierwszym czytaniu. On ma mnóstwo, jest Panem i wielkim posiadaczem, a Bóg mówi, zostaw to i wyjdź. Zostaw mój wyjść i ja ci dam potomstwo wielkie jak piasek morski i wielkie jak gwiazdy na niebie. I mówimy, jest ojcem naszej wiary, bo uwierzył. To znaczy zostawił to wszystko, co miał w tym haramie i poszedł. I poszedł i uwierzył, że tak będzie. Mówimy, że jest ojcem wiary. No ale to trzeba sobie zrobić takie bardzo proste ćwiczenie. Znaczy, ktoś, kto ma firmę albo ma gospodarstwo domowe i nagle słyszy głos, zostaw to wszystko, chłopie, tu pod Poznaniem, jedź do Rzeszowa, będzie świetnie. Albo na odwrót. Kończymy przykład. Nie? Jak możemy nawet zrobić taki interaktywny, także muszą być też komentarze z sali. To jest taki, kiedyś miałem, to mówiłem, byłem na jakichś rekolekcjach w Rzeszowie właśnie dla szkół średnich, jak mówiłem jedną naukę rekolekcyjną, to tam taki chłopak wstał ze środka, mówi, ale ja się ojcem nie zgadzam. I to był mój ideał. Ideał nauki rekolekcyjnej, to znaczy w momencie, kiedy ksiądz mówi, nagle ktoś mówi, a nie, a ja mam inne zdanie. Całkiem niezłe, że to było w ogóle, potem się z tego zrobiła całkiem taka konferencja dialogowana, więc jakby trzeba było, to proszę mówić, to może głośniej. Myślę sobie tak, że oprócz tego oczywiście, że Ewangelia, znaczy, że Pismo Święte pokazuje jakby kwestię tego posiadania i zaufania Bogu, to tak naprawdę Ewangelia z drugiej strony przestrzega nas przed zwodzeniem samego siebie. To znaczy, że możemy sobie wmawiać, że jesteśmy wolni, że to, co posiadamy, to generalnie to wszystko mamy ułożone i wszystko jest w porządku i generalnie jesteśmy blisko Boga, ale Ewangelia nas pyta, czy na pewno? Czy na pewno? To jest właśnie przykład Hioba, przykład Abrahama, ale tak naprawdę bardzo klasyczny tekst, który jest wzięty z Dziejów Apostolskich, to znaczy bardzo szybko Kościół przekonał się, że posiadanie może prowadzić do grzechu. Może prowadzić do grzechu. To jest 5 rozdział Dziejów Apostolskich. Przepraszam, że nie mam tu żadnych tych slajdów, nie zdążyłem tego przygotować. 5 rozdział Dziejów Apostolskich to jest tak zwany okres, kiedy kończy się czas idylii w Kościele. Czas Kościoła idealnego. Pierwsze 4 rozdziały Dziejów Apostolskich opowiadają o tym, wszyscy mieli wspólne, było wszystko świetnie, ludzie się nawracają, jest kapitalnie i generalnie wzrasta liczba wierzących. A rozdział 5 jest taki. Pewien człowiek imieniem Ananiasz z żoną swoją Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty. A pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Powiedział do niego Piotr, Ananiaszu, dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, ale Bogu. I słysząc te słowa, Ananiasz padł martwy. A wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi mężczyźni wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Około 3 godzin później weszła także jego żona Safira, nie wiedząc, co się stało. Piotr powiedział do niej, powiedz mi, czy za tyle sprzedaliście ziemię? Tak, odpowiedziała. A Piotr do niej, dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Pańskiego? Oto stoją u progu ci, którzy pochowali twego męża i wyniosą także ciebie. A ona upadła natychmiast u jego stóp i skonała. To jest początek 5 rozdziału z Dziejów Apostolskich, jak mówię, doświadczenie pierwszego grzechu, takiego grzechu społecznego w Kościele. Że tak naprawdę wszystko jest świetnie, mamy doświadczenie wspólnoty, ale nagle okazuje się, że ktoś się orientuje, że to jest jakieś wariactwo. Że generalnie sprzedajemy wszystko, dajemy apostołom, próbujemy żyć i nagle Ananiasz i Safira się orientują chwilę, moment, czy to tak na pewno jest. Wiecie, to jest w gruncie rzeczy bardzo dramatyczny tekst, bo on, jak ktoś przeczyta z zewnątrz, to powie, no to fajny Pan Bóg, po prostu gości zabija. Zabija i koniec, i nie ma. Więc ja myślę sobie, że to z dużą ostrożnością trzeba podchodzić do 5 rozdziału Dziejów Apostolskich i trzeba się pytać, dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się stało, że w tej sytuacji, w której oni się znaleźli, nagle zginęli? Co ich tak naprawdę zabiło? Zabiło ich to, że chcieli wystawić Boga na próbę. Że chcieli wystawić ducha na próbę. Z jednej strony mówią, chcemy. Chcemy żyć radykalnie. I chcemy być blisko Boga. Ale z drugiej strony nagle mają ten moment takiego zwątpienia. Ale czy na pewno? Czy na pewno? I czują się oszukani. I czują się oszukani, bardzo boją się nieszczęścia. I to jest coś takiego, co rzeczywiście w duchowości i w Piśmie Świętym się pojawia, to znaczy moment sprzeciwienia się Duchowi Świętemu jest dla nas zabójczy. Albo idziemy na całość, albo nie idziemy w ogóle. To jest to, co Pan Jezus mówi, jak ktoś już idzie za tym pługiem, to żeby nie odwracał się, nie odkładał ręki za pługiem. Bo albo trzeba iść, albo koniec. Albo nas to zabije. To kiedyś mi biskup Grzegorz Ryś, obecny biskup, wtedy był jeszcze księdzem i rektorem seminarium, miał dla nas rekolekcje przed święceniami moimi kapłańskimi i mówi, to jest trochę tak, jak z byciem księdzem. To znaczy, chcecie przyjąć święcenia, chcecie iść na całość, chcecie iść do końca i w którymś momencie, nie wiem, po 5, może po 6 latach, może po 10, może po 20, rodzi się taka myśl, chwila. Czy to nie jest jakieś szaleństwo? I ten moment, kiedy próbujecie się jakoś z tym ułożyć, jakoś będziecie próbowali się tak jakoś, nie wiem, z Panem Bogiem poukładać i z sobą, w sobie, tak sami ze sobą, to was zabije. Wtedy będziecie mieli takie poczucie, że tylko wyjść i to zostawić wszystko. Ale to jest generalnie to, tak? To jest ten koniec, moment, kiedy się zaczynamy sprzeciwiać Duchowi Świętemu. Albo jesteśmy radykalni, albo tego nie róbmy. Jak pisze papież w następnym, w tym fragmencie, który tutaj cytowałem, jak wielka jest siła przyciągania bogactw materialnych, jak wyraźna musi być nasza decyzja nieczynienia z nich bóstwa. Oczywiście najbardziej takimi klasycznymi postaciami, tak jak powiedziałem, które najwięcej powiedziały w Kościele o ubóstwie, przynajmniej dla mnie, to jest oczywiście święty Franciszek i święty brat Albert. Tak naprawdę brat Albert to jest człowiek, który bardzo był zafascynowany Franciszkiem, więc więcej pewnie o samym Franciszku. Myślę sobie tak, że czytanie życiorysu franciszkańskiego jest w ogóle bardzo, bardzo w życiu cenne, bo ono pokazuje, jak ten człowiek wzrastał w świadomości tego, ile go kosztuje pójście za Chrystusem, ile go kosztuje pójście w takiej radykalnej decyzji za Chrystusem. I ten życiorys jest dostępny w internecie. Nazywa się Życiorys Pierwszy, także jest Życiorys Drugi. Napisał go Tomas Szelano. Tomas Szelano to jest człowiek, który z Franciszkiem spędził 7 ostatnich lat życia Franciszka. I generalnie napisał najpierw taki życiorys, w którym opowiadał o życiu świętego, a potem po kilku latach dopisał do niego cuda, które wydarzyły się pod wpływem życia Franciszka. I to był ten życiorys drugi. Co bardzo ciekawe, w momencie, kiedy po 100 latach od śmierci, nie wiem, czy są jacyś tutaj fani Franciszka, ale to może powiem, 100 lat po śmierci Franciszka, kiedy nastał bardzo głęboki kryzys w samym zakonie i tego, w którym kierunku ma iść zakon, te życiorysy Tomasza Szelano zostały spalone i zakazano ich czytać, bo były zbyt radykalne. One zostały dopiero odkryte na nowo w XVIII wieku, a przez lata obowiązywał życiorys świętego Bonaventury. Czym one się między sobą różniły? Bardzo prosto. Tomasz pisał o Franciszku. pisał o swoim doświadczeniu obcowania ze świętym. Opowiadał o nim, żebyśmy patrzyli na świętego, jaki on jest. Natomiast życiorys świętego Bonaventury opowiadał o zakonie. O zakonie. O tym, że tak naprawdę ważniejszy jest zakon niż założyciel. Niby drobna różnica, Bonaventura jest oczywiście doktorem Kościoła i też jest świętym, ale jednak to zmieniło trochę spojrzenie na samego Franciszka i przez to może ono się czasem wydawać trochę lekko odklejone od życia, ale jak się czyta te życiorysy, mówię, Tomasza, to tak wcale nie jest. Co ciekawe, sam Franciszek, mimo że wszyscy go kojarzymy z ubóstwem, o ubóstwie prawie w ogóle nie pisał. Prawie w ogóle nie napisał. Dosłownie ma 2 czy 3 zdania, które zostawił po sobie o ubóstwie. O wiele więcej jest na przykład w życiorysie świętej Klary. Ona miała taką misję, że jak do sióstr pisała, to sporo pisała o ubóstwie. Natomiast on nie. On raczej traktował je jako styl życia. I mówił tak, że ludzie będą patrzeć na mnie i widzieć we mnie Chrystusa ubogiego i to ich nawróci, a nie moje gadanie czy pisanie. Zobaczą we mnie Chrystusa, który jest radykalny do końca, we mnie, poprzeze mnie, ale nie samo gadanie czy samo pisanie. Wczoraj jak zresztą dzwoniła moja znajoma i przygotowałem, mówię, że przygotowuję taki mały wykład o świętym Franciszku. Nie ma chyba tutaj komórki. To wysłała mi takiego SMS-a, że to mów krótko, bo święty Franciszek zalecał, żeby mówić krótko, bo to przekona wtedy słuchający, więc ja też cały czas mam na względzie to, co tutaj mi się uciekają minuty. Wiadomo, że to jest facet. Myślę, że przez to zawsze uważam, że jest bardzo bliski życiu. To jest facet, który bardzo dużo życia korzystał. Naprawdę. Jak w 2007 roku mieszkałem właśnie w tym asyżu, to przyjechał papież na spotkanie z franciszkanami. To było takie zamknięte spotkanie, tylko takie na takim dziedzińcu, tam zaproszeni goście. I to było moje takie też spotkanie pierwsze z Benedyktem. I tam Benedykt użył takiej frazy, że patrzymy dzisiaj na świętego i jesteśmy w mieście świętego, który, i to naprawdę tak powiedział, to było dla mnie takie szokujące, że ten Ratzinger, którego zawsze to było takiego suchotnika, w ogóle takiego człowieka zdystansowanego w ogóle do całego życia, powiedział, że jesteśmy w mieście człowieka, który przez całe życie był playboyem. I po prostu ci franciszkanie, ja myślałem, że fikną po prostu na krzesło. Było to fantastyczne było. I pomyślałem sobie, nagle ten papież w ogóle zyskał w moich oczach. W ogóle on ma w ogóle jaja, że on potrafi powiedzieć, że ten Franciszek to był przez całe życie był playboyem. I chyba tak jest. I życiorysy też tak dużo o nim mówią, że jednak z życia korzystał. To bardzo oszczędna fraza, ale myślę sobie, że tak było. Wiemy, w którymś momencie, ponieważ aspirował do tego bycia rycerzem, znalazł się w więzieniu w Perudży i tam doświadczył takiego snu. Ten sen, tak jak można przeczytać w jego biografii, brzmiał mniej więcej tak, że usłyszał Pana Jezusa, który mówił do niego. Mówił do niego, kiedy już jakby Franciszek coś próbował z życiem zmienić. Jeżeli chcesz mnie poznać, Franciszku, i mówi, i to jest bardzo ważne, bierz to, co gorzkie, za słodkie. Wzgardź samym sobą i dokonaj odwrócenia porządku. Powiedział mu jakby 3 rzeczy w tym śnie. Bierz to, co gorzkie, za słodkie, wzgardź samym sobą i dokonaj odwrócenia porządku, a zacznie ci smakować to, co mówię. To były tak jakby słowa, które gdzieś tam we śnie usłyszał. Dlaczego to jest ważne? Myślę sobie, że to przewartościowanie, które dokonało się w nim i tak naprawdę gdzieś pod spodem zahacza właśnie o to doświadczenie ubóstwa i posiadania, ma polegać na odwróceniu porządku. Na przekręceniu świata do góry nogami, takiego naszego widzenia świata do góry nogami. To na pewno mówiłem kiedyś na jakimś kazaniu. Jest w Asyżu taki kościół świętego Damiana, w którym na jednej z kolumn jest narysowany klaun, a na drugim jest taki klaun do góry nogami. I ja pamiętam, że to kiedyś tam, jeszcze dawno temu, jak mi ktoś tam opowiadał, jakiś przewodnik, to on mówił tak, no to proszę Państwa, tutaj widzimy takie przedstawienia klaunów, bo mnisi, którzy rzeźbili drogę krzyżową i rzeźbili przedstawienia Pana Jezusa cierpiącego, byli w którymś momencie zmęczeni. I w zmęczeniu narysowali sobie taki lekki temat klauna do góry nogami. Potem już wiele lat później spotkałem taką siostrę, która siostra mi tam powiedziała, że to w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. Ten klaun ma pokazywać, że tu w klasztorze, w rzeczywistości kościoła dochodzi do odwrócenia porządków, że to jest wszystko do góry nogami, że to ludziom z zewnątrz wydaje się śmieszne, że to jest coś takiego, co na zewnątrz wydaje się absurdalne. Więc odwrócenie porządku. Dlaczego to jest ważne? W średniowieczu porządek społeczny to była, jak dobrze wiecie, no, absolutnie podstawowa piramida. Na górze był cesarz, na górze był papież, potem duchowieństwo, rycerze, kupcy, biedni. A pod w ogóle całą tą piramidą to byli trędowaci. I dopiero wtedy, jak się taką piramidę narysuje i słyszę takie słowa, które Franciszek mówi, dokonaj odwrócenia porządku, to mu mówi Pan Jezus, on mówi mu, to wszystko przestaw do góry nogami. Czyli ci, co są na górze, mają być na dole. A ci, co są na dole, mają być na górze. Znaczy ci, którzy są na dole, nagle mają być dla ciebie najważniejsi. Postaw świat do góry nogami. I tu trochę łapiemy, o co chodzi. Bo wtedy też od razu łapiemy to przesłanie ewangeliczne, że ostatni będą pierwszymi. Że ostatni będą pierwszymi. Ci, którzy nic nie mają, będą mieli wszystko. A ci, którzy mają wszystko, nic nie będą mieli. Ale to jest dokładnie jedno z takich podstawowych przesłań świętego Franciszka. Wydaje nam się, i on oczywiście żył w takim świecie, no naprawdę niewiele różnił się od naszego. Ci, którzy mają władzę, mają pieniądze, oni mają wszystko. A ci, którzy jakby nic nie mają i są absolutnie poza drabiną, to są niczym. A my to nieprawda, że w ogóle to nie o tym stanowi. Odwróć ten porządek. Bardzo go to zafascynowało. Bardzo go to zafascynowało i on zapragnął żyć w ubóstwie, ale to wcale się tak szybko nie stało. Opowiada taką historię, że ja po tym śnie, jak wyszedł w ogóle z tego więzienia po tej wojnie, jest taki kwiatek świętego Franciszka, historia z Foligno. Historia z Foligno jest taka, że to jest takie miasteczko, które było 20 km od Asyżu i ta historia brzmi mniej więcej tak. Franciszek wstał, przeżegnał się znakiem Krzyża Świętego, przygotował konia, wsiadł na niego i wziąwszy ze sobą na sprzedaż wszystkie tkaniny oczywiście swojego ojca, bo to był jednak Lodzer Męż, ten jego ojciec, prawda, ten Bernardo Nestary, to był jednak właściciel, pośpiesznie przybył do miasta zwanego Foligno. Tam jak zwykle sprzedał wszystko, co przywiózł, a także jako szczęśliwy kupiec wierzchowca, którego właśnie dosiadał, zostawił go i wziął za nie pieniądze. Po pozbyciu się ładunku powrócił i przemyśliwał zbożnie, co ma zrobić z tymi pieniędzmi. I tu bardzo taka fajna fraza pada. W dziwny sposób cały nastawił się na sprawę Bożą. Wnet cały ten zysk uznał za piasek, a pieniądze tak mu ciążyły, że nie chcąc ich dłużej ani godziny nosić, spiesznie starał się je gdzieś złożyć. Gdy zbliżał się do miasta Asyżu, ujrzał przy drodze kościół, niegdyś zbudowany, i on, nowy rycerz Chrystusa, przystąpił do niego i wszedł z lękiem i uszanowaniem, a znalazłszy tam pewnego biednego kapłana, z wielką wiarą ucałował mu poświęcone ręce i wręczył mu pieniądze. To jest urocza historia, która, ja uważam, kluczem jest ten, w dziwny sposób cały nastawił się na sprawę Bożą. Niby już się trochę nawrócił, niby już by chciał żyć tym ubóstwem, niby chciał być radykalny, ale dalej jest śmieszny. Bo on to wszystko robi, ale nie za swoje pieniądze. To jest taka historia, to jest taka kwiatek tym razem dominikańskie. Pamiętam, na początku postu w Krakowie, kilka lat temu, wiecie, w zakonie jest tak, znaczy w klasztorze jest tak, że na początku każda wspólnota przyjmuje sobie pewne zobowiązania na post. Różne. Jedne są takie jałmużnicze, że tam dajemy część dochodów stacy, jedne są takie bardziej takie duchowe. No i pamiętam, że jeden, miesza z tym, jaki ojciec, wstał na kapitule w Krakowie, tam taki przed postem, i mówi, no ja bym chciał, żeby w poście, no to w ogóle nie było w klasztorze alkoholu. Na co inny staje również szacowny ojciec. I proszę ojca, a czy ojciec kiedykolwiek miał w ustach alkohol? A czy broń Boże? To proszę ojca, to proszę wymyślać umartwienia dla siebie, a nie dla innych. I to jest trochę o świętym Franciszku. To znaczy, on już by tak chciał, ale to jeszcze nie jest jego. On jeszcze robi dobrze swojemu tacie, który generalnie chciał zarabiać na tym sprzedawaniu, ale to nie jest jego. No jak wiadomo, jak przyjechał po tym wydarzeniu, to ojciec go nie dość, że lagą zlał, no to jeszcze go wsadził do więzienia. Własny ojciec, to jest ta słynna, to już ten moment taki jest kluczowy dla świętego Franciszka. Ale jak pisze jego biograf, ojciec wziął go do niewoli, a w tej niewoli Franciszek zrozumiał, że tak będzie się bił. Bił o swoje ubóstwo całe życie. Że będzie się o nie bił. To jest taka fraza. Że będzie się bił z tym, co Bóg mu proponuje. Że z jednej strony czuje, że go to wciąga, ale z drugiej strony, jak to jest dla niego trudne. I to będzie mu towarzyszyło przez całe życie. I zresztą w tym życiorysie, jak sobie zaglądniecie, to jest tak, że on w różnych momentach jest taka fraza, że on się raz bije ze światem, raz się bije z Bogiem, raz się bije ze swoimi braćmi, czy bije się też na argumenty też ze sobą, żeby być do końca radykalnym. I jak on już wychodzi z tego więzienia, no to tam jest, mówię, w tym życiorysie taka fraza, która mówi, że oto nareszcie, oto Franciszek nagi stanął na dziedzińcu Asyżu. No to wiecie, że on tam zrzucił tę sutannę, czy tą swoją tą tunikę całą i stanął przed ojcem, jak go Pan Bóg stworzył, wzbudzając zgorszenie, a biskup, który był za biskup Asyżu, to go tak okrył tą swoją tam płachtą i go wziął jakby tak w swoje posiadanie. Ale biografia to nazywa tak, że oto nareszcie nagi zmaga się z nagim. Trochę mnie to kiedyś zastanawiało, co to w ogóle miałoby znaczyć. Ale myślę sobie, że to nawiązanie do tej nagości jest takim obrazem tego, o co chodzi w naszym doświadczeniu Pana Boga. To znaczy, z jednej strony mamy nas, którzy mamy się ogłosić, znaczy mieć takie poczucie, że nie mamy, że zależymy od Boga, że wszystko, wyzbywamy się naszych zabezpieczeń, wyzbywamy się tego, co posiadamy, tak nawet w takim sensie intelektualnym i stajemy przed Bogiem, no po prostu, no bierz nas, tak, wiesz, tak jesteśmy. Ale z drugiej strony jest Pan Bóg, który także jest nagi. To jest ten list do Filipian, który mówi, ogołocił samego siebie, wyzbył się wszystkiego, żeby na równi być z nami i nie być Bogiem. I to jest to doświadczenie, właśnie o to się zmaga, to jest splecione ze sobą, jest ten nagi z nagim. 45 minut. Przerwa. Już nie mogę.